Odcinek trzeci. Test akustyczny. Dziś opowiem Wam o sprawie, która wydarzyła się w styczniu 1989 roku. Przenosimy się do Cadiz, miasta mieszczącego się na półwyspie o powierzchni 12 km2 w południowo-zachodniej części Hiszpanii. Jest to jedno z najstarszych miast Europy, słynące ze swoich zabytków oraz pięknych plaż. Javier Suárez Samaniego jest 22-letnim studentem. Swoją naukę na uniwersytecie rozpoczyna od prawa, jednak po pewnym czasie zmienia kierunek na nauki ekonomiczne. Chłopak bardzo dobrze radzi sobie na studiach. Mieszka ze swoimi rodzicami w Cadiz. Jego ojciec jest znanym architektem, dlatego też nie brakuje im pieniędzy. Są zamożną i szanowaną rodziną. Javier jest bardzo inteligentny, jednak nie ma zbyt wielu znajomych. Jest raczej nieśmiały i zazwyczaj stara się pozostać niezauważony. Ma jednego przyjaciela, który nazywa się José Juan Martín Montañez. Chłopcy znają się od dzieciństwa, chodzili razem do szkoły, jednak José Juan wybrał inny kierunek studiów i rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie w Cadiz. Chłopcy często się odwiedzają, a ostatnio bardzo dużo rozmawiają na tematy religii. Javier przeżywa ostatnio słabszy okres w swoim życiu. Zdaje się, że od dłuższego czasu ma depresję. Wolny czas spędza w swoim pokoju i godzinami czyta Biblię. Jego rodzice martwią się o niego, podejrzewają nawet, że być może wstąpił do sekty. Ojciec Javiera uparcie stara się mu pomóc, za wszelką cenę chce się do niego zbliżyć, dlatego też zaczyna towarzyszyć mu w czytaniu Biblii. Jest to jedyna okazja do rozmowy. Powoli stan Javiera zaczyna się poprawiać. Każdego dnia jest coraz weselszy i znów zajmuje się rzeczami normalnymi dla mężczyzn w jego wieku. Czasami wychodzi z domu i staje się coraz bardziej komunikatywny. 21 stycznia o godzinie 15:30 Javier informuje rodziców, że wychodzi pojeździć na rowerze. Wkrótce nadchodzi wieczór, a chłopak nie wraca. Rodzice chłopca zaczynają panikować, ponieważ tego dnia Javier nie wrócił do domu na noc. Rodzice rozpoczynają poszukiwania. Pytają znajomych syna, czy go widzieli lub może z nim rozmawiali, ale nikt nic nie wie. Przeszukują też okolice oraz miejsca, w których chłopak zazwyczaj bywa. Po 2 dniach od zniknięcia Javiera odnajduje się jego rower. Jest porzucony na pobliskiej drodze. Oprócz roweru nie udaje się jednak znaleźć innego śladu po zaginionym mężczyźnie. 3 dnia rodzice Javiera otrzymują list. Jest w nim napisane, że chłopak został porwany, jednak nic mu się nie stanie, jeżeli rodzice spełnią wszystkie żądania porywaczy. Chodzi o okup w wysokości 12 milionów peset, który ma zostać zdeponowany na pewnym rachunku oszczędnościowym. Porywacze chcą dostawać pieniądze w cotygodniowych transzach po 500 tysięcy peset. Jeżeli rodzice nie będą stosować się do instrukcji, odmówią zapłaty lub spóźnią się z którąś ratą, porywacze za każdym razem będą wysyłać im odcięty palec ich syna. W przypadku zaobserwowania jakiejkolwiek anomalii wyślą im jego lewą rękę, następnie prawą, a w końcu go zabiją. 12 milionów peset to obecnie lekko ponad 72 tysiące euro. 30 lat temu była to znaczna suma. Rodzice Javiera decydują się przekazać okup zgodnie z instrukcjami. Zgłaszają się również na policję. Pierwszy krok śledczych to prośba o sporządzenie listy osób, które według rodziców mogłyby stać za porwaniem ich syna. Javier nie miał żadnych wrogów, dlatego było to bardzo trudne zadanie. W końcu jednak lista z 12 nazwiskami zostaje przekazana policji. W kolejnych dniach do domu porwanego przychodzą kolejne listy od porywaczy. Instrukcje wyrażane są w liczbie mnogiej, co sugeruje, że za porwaniem stoi więcej niż jedna osoba. W końcu w jednym z listów pojawia się numer rachunku oszczędnościowego, na jaki mają być wpłacane pieniądze. Policja sprawdza nazwisko posiadacza tego rachunku. Okazuje się fałszywe. Konto zostało otwarte 27 grudnia 1988 roku, czyli prawie miesiąc przed porwaniem. Policja dociera do pracownika banku, który przeprowadzał operację otwarcia tego konta. Niestety, nie może on sobie przypomnieć, kim była ta osoba oraz jak wyglądała. Żądanie przekazania okupu w ten właśnie sposób przypomina policji sprawę sprzed roku, kiedy to zamożny przemysłowiec z Cadiz otrzymywał podobne pogróżki. Grożono mu, że jego córka zostanie skrzywdzona, jeżeli pieniądze nie pojawią się na koncie oszczędnościowym. Istniała jednak różnica, ponieważ wspomniana córka nie została porwana. Przestraszony ojciec zaraz po otrzymaniu listu wywiózł ją i ukrył w innym mieście. Ta sprawa nie została rozwiązana. Nie wiadomo, kto wysyłał te pogróżki. Tym razem konto również zostało otworzone pod fałszywym nazwiskiem, a policja nie znalazła już innego tropu. Przedsiębiorca nie otrzymywał już kolejnych groźb. Śledczy postanawiają więc porównać listy sprzed roku z tymi, które są wysyłane do rodziców Javiera. Po ich zbadaniu okazuje się, że zostały napisane na tej samej maszynie. Ich autorem musi być więc ta sama osoba. Ojca porwanego coraz bardziej niepokoi pewna myśl. Ponieważ Javier ostatnio zachowywał się bardzo dziwnie, mężczyzna zaczyna się zastanawiać, czy jego syn byłby zdolny do upozorowania swojego porwania. Długo waha się, czy poinformować o tym policję. W końcu jednak decyduje się przekazać im swoje podejrzenia. Aby upozorować porwanie, Javier musiałby mieć wspólnika, aby się gdzieś ukryć. Policja oraz rodzice chłopaka typują jego jedynego przyjaciela, José Juana. Wprawdzie jego nazwisko nie pojawiło się na liście 12 osób, które według rodziców mogłyby stać za porwaniem ich syna. Chłopcy zawsze dobrze się dogadywali. Są przekonani, że José Juan nie zrobiłby ich synowi żadnej krzywdy, ale na pewno pomógłby przyjacielowi w każdej sprawie. Policja rozpoczyna obserwację podejrzanego o współudział w upozorowaniu porwania. 27 stycznia nadchodzi termin wpłacenia pierwszej transzy okupu. Aby kupić sobie więcej czasu, policja ustanawia limit pieniędzy, który można pobrać z bankomatu w ramach jednej operacji. Jest to 35 tysięcy peset. Tego samego dnia z konta zostaje pobrane 25 tysięcy. 3 dni później z innego bankomatu porywacz pobiera kolejne 35 tysięcy peset. Policja ma plan. Ponieważ w Cadiz jest 17 bankomatów tego banku, policja postanawia je obstawić. Śledczy decydują, że dwa bankomaty należy wyłączyć z użytku, ponieważ w ich okolicy nie da się umieścić agentów bez wzbudzenia podejrzeń porywacza. W 1989 roku bankomaty nie były tak skomputeryzowane jak dziś. Policjanci stacjonują w centrum informatycznym banku i czytają cyfry kont bankowych pojawiających się na małym ekranie. Widzą konta, na których w danej chwili przeprowadzane są operacje pobrania pieniędzy. Śledczy nie muszą długo czekać. Kolejnego dnia o 10:30 rano policjanci dostrzegają ruch na tym właśnie koncie. Informują agentów czekających w okolicy wytypowanego bankomatu. Natychmiast zatrzymują młodego, wysokiego mężczyznę w okularach, stojącego przy bankomacie. Zatrzymany nie stawia żadnego oporu. Jest nim przyjaciel Javiera. To José Juan. Policja zabiera go na przesłuchanie. Ojciec José Juana to ich kolega, emerytowany już podinspektor policji. Śledczy chcą poznać szczegóły porwania, które przyjaciele wspólnie upozorowali. José Juan na początku nie chce współpracować, jednak gdy policja informuje go, że zamierzają przeszukać jego mieszkanie, chłopak spokojnie i chłodno wyznaje: zabiłem go. Po chwili morderca mówi, że pewnie dostanie za to mniej niż 20 lat. José Juan spokojnie opowiada o szczegółach zbrodni, której dokonał dla pieniędzy z okupu. Po przesłuchaniu policja udaje się do jego mieszkania. Oprócz śladów krwi oraz maszyny, na której napisane zostały listy z pogróżkami, uwagę policjantów przykuwają dwa duże słoje. znajdują się w nich odcięte obie ręce Javiera, zanurzone w 4 litrach formaliny. Morderca zachował je na wypadek, gdyby rodzice jego przyjaciela spóźniali się z wypłacaniem okupu. W listach groził przecież, że będzie wysyłał im jego palce. José Juan opowiada o tym, co wydarzyło się 21 stycznia 1989 roku. Około godziny 19 spotkał Javiera na mieście. Zaprosił go do swojego mieszkania, które wynajmował bez wiedzy rodziców od września. Powiedział Javierowi, że niedawno kupił stół do gry w ping-ponga, a jego przyjaciel bardzo lubił ten sport. Nie trzeba było go namawiać. José Juan z chłodem powiedział policji, że starał się być uprzejmy dla Javiera, aby dobrze przeżył swoje ostatnie minuty. Gdy dotarli na miejsce, José Juan poczęstował przyjaciela drinkiem i zaproponował zrobienie testu akustycznego jego sprzętu grającego. Posadził go na krześle i dokładnie zasłonił mu oczy. Powiedział, że dzięki temu będzie mógł lepiej skupić się na dźwięku. Włączył muzykę. To był idealny moment. Sięgnął po przygotowaną wcześniej metalową nogę od stołu, którą wypełnił piaskiem, aby zwiększyć jej ciężar. Stanął za Javierem, gdy ten miał już zasłonięte oczy i z całej siły uderzył go w tył głowy. Ten cios nie spowodował jednak jego śmierci. Mężczyzna upadł na ziemię i oszołomiony lekko się poruszał. José Juan wziął więc nóż z kuchni i wykorzystując wiedzę zdobytą na studiach medycznych, zaczął szukać miejsca między 4. a 5. żebrem przyjaciela. Była to najszybsza droga do jego serca. Wbił nóż, a z klatki piersiowej ofiary zaczął wydobywać się dziwny dźwięk. José Juan spanikował, zaczął dźgać swoją ofiarę, a po około 30 uderzeniach ostrze noża pękło. Teraz był pewny, że Javier nie żyje. Nie mógł znieść widoku jego twarzy, dlatego zakrył jego głowę workiem na śmieci. Następnie go rozebrał i zaciągnął do wanny. Rozpoczął rozczłonkowywanie jego ciała, które podzielił na 13 części, a następnie włożył je do 5 plastikowych toreb, które nabył wcześniej specjalnie w tym celu. Oczywiście poza rękami, które włożył do 2 słoi wypełnionych formaliną, aby móc potem terroryzować rodziców zamordowanego przyjaciela. Wtedy nadszedł czas na posprzątanie pokoju, w którym dokonał morderstwa. Był już zmęczony. W końcu przebrał się w czyste ubrania, a te, które miał na sobie, położył obok worków wypełnionych częściami ciała 22-letniego Javiera. Postanowił wrócić do domu, w którym mieszkał ze swoimi rodzicami, aby odpocząć. Kolejnego dnia o 5:30 rano powrócił na miejsce zbrodni. Włożył kilka przygotowanych poprzedniego dnia toreb do plecaka i udał się do miejsca docelowego, oddalonego o 6 km, czyli do Punta de San Felipe. Było to składowisko odpadów obok portu. Wyrzucił torby do morza. W sumie musiał pokonać tą trasę 3 razy. Oprócz rozczłonkowanego ciała Javiera, w to samo miejsce wyrzucił również ubrania, które miał na sobie podczas dokonywania zbrodni. Po wszystkim zachowywał się normalnie. Widziany był na uczelni oraz w bibliotece. Kilka dni po zabójstwie spotkał nawet ojca zamordowanego, a podczas rozmowy również zachowywał się spokojnie, nie wzbudzał żadnych podejrzeń. 6 dni po zabójstwie wieczorem spotkał się ze znajomym w barze i chwalił się mu, że niedawno przeprowadzał sekcję zwłok. Nie brzmiało to jednak dziwnie, w końcu studiował medycynę. José Juan podczas przesłuchania zachowuje się spokojnie. Bez żadnych emocji opowiada o szczegółach zabójstwa oraz o tym, co zrobił z ciałem. Jest zimny i obojętny. Stwierdza, że zrobił to, co musiał. Według psychiatrów taki spokój i brak empatii jest typowy dla osobowości psychopatycznej. Podczas długich rozmów z policją wyznaje, że nie umie odróżnić dobra od zła. Był jednak zaniepokojony jednym faktem. Zastanawiał się, czy powinien spędzać aż 20 lat w więzieniu za to, co zrobił. Wyrok został ogłoszony w październiku 1990 roku. Psychiatrzy zdiagnozowali u niego niepełne wyobcowanie umysłowe, co złagodziło jego karę. José Juan Martín Montañez został skazany w sumie na 36 lat więzienia, 28 lat za zabójstwo, 4 lata za sfałszowanie dokumentów i kolejne 4 lata za groźby. Wliczono również karę za próbę wymuszenia pieniędzy, które miało miejsce rok wcześniej. Morderca podczas pobytu w więzieniu studiuje prawo i szuka wszelkich sposobów, aby skrócić karę. José Juan jest bardzo inteligentny. Psychiatrzy stwierdzili, że jego IQ wynosi 146. Jest sprytny i wykorzystuje wszystkie możliwości umorzenia części kary. Wykonuje pracę w więzieniu. Na przykład serwuje posiłki więźniom podlegającym specjalnemu nadzorowi, a także studiuje. Nie sprawia żadnych problemów. Jest wzorowym więźniem. W końcu po wielu apelacjach udaje mu się osiągnąć swój cel. Z więzienia wychodzi 21 czerwca 2004 roku, czyli po 15 latach i 6 miesiącach od siatki. Ma wtedy 37 lat. Obecnie nie wiadomo, co się z nim dzieje. Plotki głoszą, że mieszka teraz w Sewidzi i ma zakaz wstępu do Cadiz. Eksperci twierdzą, że mimo iż José Juan w więzieniu zachowywał się bardzo dobrze, to cechy osobowości, które skłoniły go do popełnienia tej strasznej zbrodni, nadal istnieją. To koniec trzeciego odcinka. Jeżeli chcielibyście zobaczyć zdjęcia z tej sprawy lub przejrzeć źródła, z których korzystałam, zapraszam na YouTube, gdzie można odsłuchać odcinki wzbogacone o pokaz slajdów z omawianych spraw. Na Instagramie również stworzyłam konto. Tam będę zamieszczać informacje o nowych odcinkach, jeżeli ktoś chciałby być na bieżąco. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.